I teraz mięciutko przechodzimy do tematu kolejnej konferencji, czyli właśnie tego, jak zawierzyć dziecko pod opiekę Matki Bożej, jako tej, która jest najlepszą opiekunką i przewodniczką każdego z nas w naszym życiu. Tak to ustanowił Pan Bóg. To się wydarzyło na krzyżu, kiedy wisiał i przekazał ludzkości Matkę Bożą jako własną Matkę. Każdy z nas przez Pana Jezusa został oddany pod opiekę Matki Bożej. Każdy z nas ma prawo do Matki Bożej jako do własnej Matki i ona będzie się troszczyć o nas jako własne dzieci. I będzie się troszczyć o tych, których jej oddamy naszym świadomym aktem woli. To ma znaczenie. To nie jest tak, że w domyśle Matko Boża opiekuj się moim dzieckiem, tylko trzeba to powtarzać. Słowa przez nas wypowiedziane mają wielką moc i Bóg dlatego chce, żebyśmy je wypowiadali. Nie może być tak, ja to mówiłem często w czasie tych rekolekcji w Chicago, one też ufam, pojawią się w internecie, że jak u ojca Dolindo, Jezu, zajmij się Ty, a my często dzisiaj jesteśmy tacy, że mówimy, Jezu, domyśl się Ty. No nie, Jezu, domyśl się Ty. No, to my mamy powiedzieć i słowa mają moc. I te dobre, i te niedobre, niestety. To nie jest coś, co idzie w próżnię, gdzieś tam sobie fruwa. Za tym jest przywiązane coś konkretnego, tak jak słowa mają moc, nasze podpisy mają moc odnośnie tego, co podpisujemy przy naszych dzieciach. Te podpisy, które składaliście i przy okazji chrztu dziecka w księdze chrztów, czy przy swoim własnym ślubie, a nawet przy tych wyborach, jakie są, te parlamentarne. Nasz podpis ma wielkie znaczenie. Ponosimy bardzo wielką odpowiedzialność pod tym, co podpisujemy. To kiedyś to chciałbym na ten temat w ogóle oddzielną konferencję powiedzieć, bo jak słyszę na przykład katolicy głosują na partie, które wprost mówią o tym, że chcą doprowadzić do upowszechniania grzechów i za tym głosuje katolik, składa podpis, to oni sobie nie zdają sprawy, jakie konsekwencje na wieczność ponoszą z tym podpisem. To nie będzie tak, że nie wiedziałem czegoś. Podpisałeś, wiedziałeś. Idziesz coś kupić, jakąś umowę zawierasz w banku, składasz swój podpis. Amen. Nie wycofasz się z tego. Tam jest twój podpis. Nawet sąd nie przyzna ci racji, a co dopiero po drugiej stronie. Wiedz, co podpisujesz i tak samo wiedz, co mówisz. Jeżeli Bogu coś powierzyłeś, coś oddałeś, to jest traktowane bardzo na serio, jeśli to było zrobione bardzo, bardzo świadomie i serca. I dlatego też te wszystkie akty oddania siebie Matce Bożej czy oddania własnych dzieci, one są przez niebo traktowane bardzo serio. Że to jest pełna wolność ingerowania w życie Twoje i Twoich dzieci w tym, co najlepsze, co mogłoby ich doprowadzić do nieba. I o to chodzi, żebyśmy wierzyli w to, jaką to wielką ma wartość. Jakiś czas temu odezwało się do mnie pewne małżeństwo spod Poznania, że opracowali taki zbiór materiałów, które mają pomóc rodzicom oddać swoje dziecko Matce Bożej i nauczyć dziecko życia cnotami Matki Bożej. I takiego dostałem właśnie maila z takimi właśnie treściami. To była właściwie konkretnie pewna historyjka, jakby bajka na początku i nowenna do Matki Bożej i parę modlitw. Ja mówię, słuchajcie, musicie to wydać. To musi się pojawić w formie książkowej. Udało się im, uzyskali wszelkie potrzebne zgody, nawet zgody Kościoła. Bardzo mi zależało, żeby taka zgoda Kościoła była, więc ona jest. Jest nihil obstat, jest imprimatur. Z 5 września 2019 roku, więc widzicie, bardzo świeża sprawa. I ją bardzo, bardzo promuję, tą książeczkę, bo uważam, że jest bardzo wielką pomocą dla rodziców i przede wszystkim dla dzieci, bo to jest tak pisane, żeby to dziecko samo mogło z rodzicem czytać i rozumieć. I zaczyna się właśnie od jakby takiej opowieści, która ma wprowadzać w tą tajemnicę życia Bożego, życia Maryi, życia w bliskości Pana Boga. Ale jeszcze zanim o konkretnych treściach zawartych w tej książeczce, to warto zwrócić uwagę, że ta książka, jako jej inspiracja, ona powstała z miłości rodziców do swoich dzieci. Tak ci Państwo, autorzy Joanna i Marcin Tadaszak, tę sprawę przedstawiali, że ta książka powstała z miłości ich autorów do własnych dzieci. I to jest, popatrzcie, takie pierwsze i najważniejsze źródło tego, co jest dobre i co jest najlepsze w życiu dziecka. Jeśli to, co najlepsze, pochodzi z miłości. Jeżeli rodzic kocha swoje dziecko, to w życiu tego dziecka będzie to, co najlepsze, będzie dobre. Oczywiście mówimy o tej miłości zdrowej, nie jakiejś ślepej. Że ta właśnie miłość będzie prowadziło dziecko we właściwym kierunku. I choćby dziecko się temu buntowało, to jednak ono będzie się czuło w tym bezpiecznie. Ono może demonstrować na różne sposoby właśnie to, że mnie to ugie obchodzi. Ale tak naprawdę ono się czuje w tym bardzo bezpiecznie i wyczuje tą miłość. To, że rodzicowi zależy, to nie znaczy, że rodzic będzie na wszystko zwalał, pobłażał. Ale że on chce je prowadzić we właściwym kierunku. I ci rodzice przekonali się, że po pierwsze oni są bardzo ograniczeni fizycznością, że nie mogą być wszędzie, nie mogą być po prostu jak Pan Bóg. Że oni muszą się zwrócić o tą nadprzyrodzoną pomoc do nieba, do samego Boga, ale też właśnie do Maryi, która w sposób szczególny została przez Boga wyznaczona do opieki nad ludźmi, nad dziećmi. I dlatego też stwierdzili, że oni chcą niejako swoim dzieciom pokazać, że właśnie Matka Boża jest szczególnym darem dla ludzi. I też oni sami mówili, że wiele razy w ciągu swojego życia doświadczyli opieki ze strony Matki Bożej. Doświadczyli jej pomocy. Przychodziła do nich w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. I w pewnym momencie zauważyli, że gdybyśmy to zachowali tylko dla siebie, to byłoby złe. My musimy to przekazać naszym dzieciom. Że słuchajcie, jest ktoś, kto nam będzie pomagał przez całe nasze życie i tym, kimś jest Matka Boża. A więc właśnie oni chcieli wyrazić też swoją wdzięczność wobec Pana Boga za ten dar, jakim jest Matka Boża. Sami też przez wiele lat odkrywali, jak Matka Boża opiekuje się nimi, ich rodziną i w pewnym etapie swojego życia postanowili oddać się Matce Bożej. Myślę, że wielu z was zrobiło to samo, choćby czytając traktat o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. I pragnieniem tych rodziców było to, żeby ich dzieci mogły doświadczyć tej miłości Matki Bożej, tak jak oni jej doświadczyli. Żeby dzieci mogły czuć się tak samo bezpiecznie, jak oni czują się bezpiecznie. I dlatego też właśnie zaproponowali właśnie taką nowennę, jako takie ćwiczenie duchowe, dzięki którym dzieci przez 9 dni będą starały się rozważać cnoty Matki Bożej i modlić się o otwartość serc na Boże łaski. To nie jest sprawa, którą robi się jednorazowo, ale jest taką ideą, żeby to ponawiać. Można to ponowić po roku, można to ponowić po jakimś innym czasie. Dziecko może samo się o to upomni, ale to ma być właśnie taka pewna wędrówka śladami Matki Bożej przez życie, rozważając jej życie, rozważając cnoty, które były obecne w jej życiu. I tak po tej właśnie krótkiej bajeczce, której nie będę tutaj czytał, ona jest jakby wprowadzeniem w tą całą historię, pojawia się jakby dzień pierwszy tej nowenny, w czasie której chcemy się modlić o to, by dziecko było, no nie tylko dziecko, my też, posłuszni i by mieli czyste serca. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj w ogóle dzieci mają problem z pewnymi wartościami, takimi jak posłuszeństwo, prawda, prawdomówność i tak dalej. Wielu rodziców skarży się na to. Moje dziecko jest nieposłuszne, moje dziecko kłamie i te dzieciaki no w ogóle nie czują, że coś jest nie tak, bo wszyscy tak robią. Co więcej, kultura przekonuje ich, że to warto tak robić, warto cwaniakować, warto oszukiwać i tak dalej. Wiele dzieci na przykład dzisiaj to są takie ciągle skwaszone dzieciaki i one nie czują, że coś jest nie tak, że one tym swoim skwaszeniem to niszczą siebie, ale zatruwają atmosferę w domu. I można do nich mówić, nie rób tak, zachowuj się normalnie, uśmiechnij się, ale oni tego w ogóle nie czują. I w ogóle nie czują, że coś jest nie tak, że trzeba nad tym pracować, bo nikt im wcześniej tego nie mówił. I większość dzieci postępuje tak samo. Więc im wcześniej dziecko gdzieś tak będzie prosiło się o te cnoty, ale równocześnie będzie wiedziało, że brak tych cnot będzie jakimś wielkim nieuporządkowaniem, to tym piękniejsze owoce to wyda w późniejszym życiu. Także pierwszy dzień to jest modlitwa o posłuszeństwo i czystość serca dla dziecka. I dlaczego właśnie o to chodzi? Bo pamiętajmy, że grzech pierwszych rodziców zrodził się z nieposłuszeństwa Panu Bogu. I korzeniem większości grzechów to jest właśnie nieposłuszeństwo Panu Bogu. To, że mówimy Bogu nie. Dzieci są też nieposłuszne wobec własnych rodziców. I one uważają, że może to być jakiś sposób na życie. Rodzic mówi jedno, a one robią drugie. I czasami brakuje rodzicowi tej konsekwencji, żeby pokazać dziecku, że nie wolno tak żyć, że z tego wyrośnie jakieś bardzo konkretne zło, z tego nieposłuszeństwa. To jest związane z naszą skażonym grzechem, pierworodnym naturą, ale to należy porządkować, bo z tego zrodzi się, z nieposłuszeństwa zrodzi się zarozumiałość, a później pycha, czyli grzech upadłych aniołów. Szatan przez nieposłuszeństwo chce doprowadzić człowieka do zarozumiałości, a później do pychy. A człowieka wyzwolić z pychy to już jest coś bardzo, bardzo trudnego. Dlatego jak najwcześniej trzeba być uczulonym na te przejawy nieposłuszeństwa w życiu dziecka, że one doprowadzą do kolejnych stopni i wtedy też, no niestety, będzie trochę za późno na pewne sprawy, żeby je łatwo wyprostować i szybko. A więc modlimy się na wzór Marii o to, żeby być posłusznym, tak jak ona była posłuszna swoim rodzicom, była posłuszna Panu Bogu i oczywiście to czyste serce, nieposłuszeństwo też pociągnie ze sobą niestety grzechy nieczyste, albo na odwrót właśnie, brak czystości serca rodzi nieposłuszeństwo w życiu dziecka. I nieraz to też po dziecku widać, czy ono potrafi patrzeć prosto w oczy rodzicom, innym ludziom, czy też właśnie tak ucieka tymi oczkami, widzimy, że coś ma na sumieniu. Więc to jest teren pierwszego dnia tej noweny. Refleksja nad posłuszeństwem i nad czystością serca. I na pewno też właśnie praktyka częstej spowiedzi świętej będzie pomocą w tym, żeby to serce było czyste. Dzień drugi tej nowenny to jest refleksja nad pobożnością i wiarą Maryi. Po pierwsze, dziecko musi widzieć to u swoich rodziców, czym jest pobożność i czym jest wiara. Bo możemy dziecku tłumaczyć, ale jeżeli dziecko nie będzie widziało tej pobożności, no to wtedy tylko i wyłącznie na teorii nie można się opierać. Człowiek pobożny i człowiek, który wierzy, we wszystkich sprawach zwraca się do Pana Boga. To nie jest tylko to, że on Boga zawala modlitwami, ale on autentycznie każdą sprawę swojego życia przedstawia Panu Bogu i niczego nie chce w swoim życiu robić bez Bożego błogosławieństwa. I tak samo przede wszystkim Pana Boga pyta o to, co ma robić w swoim życiu. Po prostu postawa pobożności i postawa wiary uczy nas patrzeć na świat oczyma Pana Boga, a po drugie za każdym razem uczy nas, że przy nas jest obecny Pan Jezus. Że On przy nas jest. Dziecku nie trzeba tutaj wiele mówić. Ja pamiętam jako dziecko, że często miałem taki obraz, bo mi to mówili rodzice, że dzieci, teraz jesteście tutaj same, ale pamiętajcie, Pan Jezus przy was jest i na was patrzy. I to wystarczyło. No, myśmy wierzyli, że tak jest, więc się staraliśmy jako tako zachowywać, prawda? Tak, nie było tak, że Pan Jezus odwrócił wzrok. No, ale wierzyliśmy, że On tam gdzieś rzeczywiście jest przy nas w każdym momencie naszego życia. To jest właśnie ta postawa pobożności i wiary. Umieć dostrzegać Pana Boga w każdej sytuacji naszego życia, gdziekolwiek jestem. Tak więc, kiedy modlimy się o ten dar pobożności i wiary, też otrzymujemy od Pana Boga tą właśnie predyspozycję, tą łaskę, że chcemy się modlić, wiemy, po co się modlimy i nie jest to dla nas stracony czas. Jeżeli się modlimy, to wierzymy, że modlimy się do dobrego Boga, który pragnie nam dać to, co jest dla nas najlepsze, ale dla naszej duszy, dla naszego zbawienia, niekoniecznie spełniać nasze zachcianki, że Panu Bogu zależy na naszym szczęściu. I uczymy się właśnie, jak bardzo ważna jest wiara w naszym życiu, że to jest, tak jak mówiłem wczoraj na kazaniu, nasz największy skarb. Wiara nadaje sens naszemu istnieniu. Jeżeli dziecko będzie wiedziało, po co zostało stworzone, zostało stworzone po to, żeby kochać i przez miłość dojść do nieba, kochać Boga, bliźniego, no to wtedy ono idzie we właściwych torach. A jeżeli dziecku się dziś nie przypomina, jaka jest wartość tego, żeby ono okazywało miłość najpierw rodzeństwu, rodzicom, innym ludziom, no to później rzeczywiście mamy takich zapatrzonych w siebie egoistów. Ono jest zalane miłością rodzica, ale ono nic nie robi, żeby okazywać tę miłość. To też trzeba dziecka nauczyć i pokazać dziecku, co to znaczy kochać. I wskazywać na te sytuacje, które były przeciwieństwem miłości. Prostować, wychowywać, nauczać. W trzecim dniu tej nowenny dzieci przypatrują się cnotom Maryi takim jak współczucie i troska. Że Matka Boża, nawet będąc w wyjątkowych momentach swojego życia, nigdy nie traciła z oczu innych ludzi. I tak, zaraz po zwiastowaniu, pierwsza jej decyzja, jadę do kuzynki Elżbiety, bo przecież ona spodziewa się dziecka, jest starszą kobietą, będzie potrzebowała mojej pomocy. I potrafiła wczuć się. Współczucie polega na wczuciu się w innego człowieka i wyjścia do Niego, pomagać Mu właśnie wtedy, kiedy potrzebuje pomocy. Taka sprawa, którą często niestety dyskutuję na kolędzie ze starszymi, porzuconymi rodzicami, czasami już nawet są wdowcami, że skarżą się, że moje dziecko to w ogóle nie potrafi wczuć się w moją sytuację. Ja tutaj sama potrzebuję pomocy, a dziecka nie ma. Jestem porzucona. No, znikąd to się nie wzięło. Czasami to ci rodzice tak głupio tyle swojego życia kręcą się wokół spraw dziecka, żeby mu wszystko zabezpieczyć, ale nie uczą tego, że kiedyś przyjdzie taki moment, że to dziecko powinno to oddać. Oddać to wszystko, co otrzymało. Więc niedawno w te wakacje miałem okazję być świadkiem takiej sytuacji, kiedy no właściwie rodzice pomagają wciąż swoim dorosłym dzieciom, one jeszcze studiują, czy to finansowo, czy w różny sposób. I ta matka w pewnym momencie tak powiedziała, a ja byłem przy tym, że do tych swoich dzieci, no ufam, że wy nas na starość nie zostawicie. I to tak podejrzewam, pewnie musiała często powtarzać, że my ci coś dajemy, my wam coś dajemy, ale liczymy, że wy będziecie potrafili się o nas zatroszczyć, kiedy na starość nie będziemy w stanie sobie już poradzić, czy finansowo, czy choćby właśnie fizycznie w różnych sprawach. Myślę, bardzo, bardzo ważna rzecz. Dziecko nie może być tylko tym, które ciągle otrzymuje, ale też z siebie niewiele daje. I już jako dziecko ono może dużo dawać. Dużo dawać przysług i o te przysługi takie bardzo konkretne znaki zauważenia strudzonego rodzica, któremu można przynieść herbaty, zrobić coś tam. To dziecko też już powinno być tego uczone. I w czwartym dniu dziecko wpatruje się w takie cnoty Maryi jak ubóstwo i pokora. To jest też właśnie pójście pod prąd współczesnemu światu, który wmawia nam, że im więcej masz, tym więcej znaczysz, że tym będziesz szczęśliwszy. Bzdura, bo posiadanie nic człowiekowi szczęścia nie daje. A tylko od tego posiadania coraz więcej i więcej wzrasta ludzka pycha. Czyli znowu to kolejne największe niebezpieczeństwo dla naszej duszy. Dzieci też niestety mogą być skażone tym demonem materializmu, chęci posiadania. Chcą mieć zabawki, więcej zabawek, coraz droższe, bo inne mają, a czemu ja nie mam i tak dalej. I to może być bardzo konkretne zagrożenie dla dziecka. Widzimy, jak one poza tą komórką, konsolą do świata nie widzą. Jeżeli mówię, rodzic widzi, że to jest problem, że ten dzieciak naprawdę w ważnych momentach tylko w tej komórce zabrać. No kurczę, czy to jest takie trudne? No zabrać mu to. No nie, ja wiem, że to jest trudne. Ale to Pan Bóg da wam łaskę na miarę tych czasów. No trzeba i koniec. Tak samo konsola. Ja ten przykład daję już do znudzenia. Ale no, kiedyś jeden grabarz mi się skarżył, że ma problem z synem, że ucieka mu z lekcji, ze szkół. Trzecia szkoła, do której przeniósł. A ja go pytam, no a co ten chłopak robi? A siedzi tam tylko w tym pokoju, by tylko siedział. A czy ma w tym pokoju telewizor? No ma. Konsolę? Ma. Komputer? Ma. Komórkę? Ma. I pan się dziwi, że on ucieka ze szkół, że nie wychodzi z pokoju. Sam sobie kupił? No nie, no gdzie? Ja mu to kupiłem. No panie, no to trzeba zrobić porządek z tym wszystkim. A ten księży to nie takie proste. Powiedział, że jak ja to zrobię, to on wystawi głowę przez okno i będzie krzyczał, że mój tata jest pedofilem i się do mnie dobiera. I ja mówię, i co? I co pan na to robi? A no nic nie robię. Mówię, panie, no po prostu, Boże Święty. No. Opowiadałem to kiedyś na pewnych rekolekcjach. No i po tym przykładzie, jak się skończył ten wykład, to podszedł do mnie taki pewien mężczyzna i mówi, proszę księdza, ale jakby mój mały tak mi powiedział, to ja bym mu tak włupał po prostu i powiedziałbym, może za to pójdę siedzieć, ale przynajmniej ty będziesz wiedział, za co ja siedzę. No tak. Ale oczywiście, że tak. No to tacy się daliśmy się zastraszyć tym wszystkimi głupimi ludzkimi przepisami. Ja to proszę bardzo, pójdę siedzieć, ale ty przynajmniej będziesz wiedział, za co siedzę. No. I sobie zapamiętasz też, co otrzymałeś. Kapitał na życie, na dorosłość. Ja te 2 lata przepękam. No tak. No nie o to chodzi, żebym zachęcał teraz do bicia dzieci czy coś, ale do stosowania argumentów adekwatnych. Tak, także to jest właśnie w kwestii materializmu. A to jest właśnie nieraz ta nasza ludzka ślepota, przekonanie, że dla świętego spokoju, bo mi dziecko będzie jubel robiło, to mu pozwalam to wszystko mieć. I to tak jak powiedziałem, pycha, pycha i pycha. I co ciekawe, no, znam takie świadectwo bardzo, bardzo wartościowe pewnej osoby, która powiedziała, że a moje dzieci nie mają komórek, nie mają czegoś tam. Ja mówię, pewnie są nieszczęśliwe, a wcale są nieszczęśliwe. One żyją normalnie, dają radę, prawda? No, także to jest też taka pewna opcja, której trzeba pamiętać, że to nie jest też tak automatycznie, jeżeli dziecko nie ma jakichś tam zabawek, to jest z góry nieszczęśliwe. No. Takie też właśnie świadectwo pewnego małżeństwa z Warszawy, które mówi, że ona ma trójkę dorastających synów i owszem, poszli tą drogą, bo jednak Warszawa jako stolica jest związana z pewnymi niebezpieczeństwami, więc z góry powiedzieli, że tam wielu rzeczy w domu nie będzie. Nie będzie telewizora, nie będzie żadnych tam konsol, gier, telefonów komórkowych, ale tam bardzo dużo czasu spędzają z tymi dzieciakami. To szczególnie jest zadanie ojca, prawda? Że tam te weekendy, bo wiadomo, on też chodzi do pracy, ale gdzieś tam na te weekendy to idzie z tymi dziećmi gdzieś tam do lasu, jakieś tam wędkowanie, kajaki, wymyśla dla nich różne przygody, no bo to są też chłopaki, no to oni chcą być z tym ojcem. I one nie odczuwają braku tych wszystkich gadżetów, bo jest ten ojciec, on się nimi zajmuje i fajnie spędzają czas. I one pod wieloma względami czują się lepsze i szczęśliwsze, że potrafią się pochwalić, czy pokazać jakieś tam zdjęcia, że tu gdzieś z ojcem byli, powiedzieć swoim rówieśnikom, które mają telefony i tak dalej, ale czego nie mają? Nie mają rodziców ich czas. Nie mają rodziców ich czas. Kolejny dzień, piąty dzień tej nowenny, to wpatrywanie się w kolejne cnoty Matki Bożej, takie jak roztropność i bezinteresowność. Roztropność to jest owoc wsłuchiwania się we własne sumienie. I z tego rodzi się właśnie mądrość i roztropność. Kiedy uważnie konfrontuję to, co jest we mnie, z tym, co ustanowił Pan Bóg, z jego przepisami. Roztropność polega na tym, że mam rzeczywisty ogląd tego, co się dzieje i potrafię na to właściwie zareagować. Nie jestem takim marzycielem, który porywa się z motyką na słońce, wiedząc z góry, że to za tym będzie się kryła porażka, ale że wiem, co zrobić w konkretnej sytuacji, żeby to wydało skuteczny owoc. I bez wątpienia Maryja była taka bardzo roztropna, widząc na przykład problem nowożeńców w Kanie Galilejskiej i taktownie, delikatnie potrafiła zwrócić się po pomoc we właściwym kierunku do swojego syna, wskazując mu na problem i równocześnie do tych sług, którym mówi: uczyńcie wszystko, co Pan Jezus wam powie. I równocześnie ta przysługa, którą Matka Boża robi, to nie robi po to, żeby inni ją widzieli, prawda? Ja nie jestem zwolennikiem tej akcji, która jest bardzo promowana, taka największa w Polsce charytatywna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z wielu powodów nie jestem jej zwolennikiem, ale już naprawdę draży mnie to, kiedy są te wielkie aukcje ofiarodawców i wielu czyni to, żeby tylko się pokazać, prawda? Że ja, jakiś tam Jan Kowalski, przekazałem na orkiestrę 2 miliony złotych. Wszyscy mi klaszczcie, prawda? Jakaś firma przekazuje tam, prawda, 100 tysięcy złotych i złotymi literkami ma być ich nazwisko, no to już odebrali swoją nagrodę. Gdzie jest tutaj bezinteresowność? I my nieraz właśnie żyjemy w takiej postawie, że owszem, zrobimy coś dobrego, ale to trzeba powiedzieć, trzeba podziękować. To nieraz jest taki problem w wielu parafiach, gdzie są jakieś uroczystości. Nie daj Boże, żeby ksiądz później na ogłoszeniach nie podziękował, bo jak kogoś opuści, no to po prostu będzie obrazem majestatu. A tej to podziękował, a ona zapomniał i tak dalej. No, ale nieraz jest właśnie tak, że ludzie są nieraz tak słabi, że no księża mówi, no ja wiem, no te podziękowania to zajmują później 10 minut, no, ale jak kogoś opuszczę, czegoś nie zrobię, to za rok mi nikt nie przyjdzie. No, jest problem z tą bezinteresownością. Czasami też jesteśmy tacy interesowni w stosunku do Pana Boga. Dobrze, Panie Boże, więc będę przestrzegał tych przykazań, będę chodził do kościoła, będę się modlił, ale w zamian chcę to, to i to. No, też mamy problem z tą bezinteresownością w stosunku do Pana Boga. Owszem, Pan Bóg za każde dobro nam odpłaci, ale po drugiej stronie niekoniecznie musimy oczekiwać tej nagrody tutaj w niebie i warto o tym pamiętać. Kolejny dzień, szósty tej nowenny, to wpatrywanie się w cnoty Matki Bożej, tak jak cierpliwość i czystość. Okazuje się, że gdybyśmy mieli popatrzeć, czym najczęściej nieświadomie ranimy drugiego człowieka, to jest właśnie nasza niecierpliwość. I nikt z nas tego nie jest wolny. Nikt z nas nie jest tego wolny. W jakimś mniejszym czy większym stopniu ona, ta niecierpliwość wychodzi. Też to jest czasami owoc naszej pychy. Ale no, tak jak powiedziałem, nie chcemy właśnie być takimi ludźmi, którzy są takimi niecierpliwymi, ale też ta niecierpliwość przejawia się później na Pana Boga. Panie Boże, coś złego dzieje się w moim życiu. Tu i teraz masz mi pomóc. Masz pomóc mnie, moim dzieciom. A Pan Bóg co mówi? Daj mi czas. Pewne sprawy potrzebują czas. Potrzebują czas. No, Matka Boża przypatrywała się cierpieniu swojego syna, które trwało długie, długie godziny. I może modliła się: Boże, pomóż mojemu synowi. Niech to się wszystko skończy. Niech przestaną się nad nim znęcać. A to trwało, 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 ale za tym szło odkupienie, Boża mądrość. Pewne sprawy w naszym życiu też muszą mieć swój czas i nie mogą się zmienić natychmiast. Musimy się uczyć właśnie cierpliwości, bo tym ranimy nie tylko naszą niecierpliwością, ranimy nie tylko ludzi, ale samego Pana Boga. Więc być cierpliwym i być czystym, mieć czyste serce. Ludzie niecierpliwi często to są ludzie, którzy mają problem z czystością. Wdzięczność i radość rozważane są w dniu siódmym. Być wdzięcznym Panu Bogu za wszystko. Matka Boża żyła w wielkim dziękczynieniu. Ona jak żaden człowiek potrafiła dostrzegać milion rzeczy, za które trzeba Bogu dziękować. Wszystko dla niej było Bożym darem. Wszystko, co na świecie, wynikało z Bożej miłości. I chcemy tak patrzeć na nasze życie. Najpierw my jako dorośli, którzy musimy się nauczyć Bogu dziękować za wszystko, co nas spotyka. Ale też tej postawy uczyć dzieci, które często, niestety, im się wydaje, że im się to należy, że to należy się im i tak dalej, i tak dalej. Nie potrafią dziękować. To jest taki problem. Też to widzimy jako księża, którzy nieraz pracują z dziećmi, z młodzieżą. Robimy dla nich wiele rzeczy, ale tak rzadko słyszymy dziękuję. Dziękujemy, że coś się stało, że coś się wydarzyło, że ksiądz coś zrobił, jakąś tam wycieczkę, wyjazd. To nie tylko takie małe, ale i te dorastające i te starsze i studenci. Nie ma podziękowania. Wszyscy gdzieś tam pojechali, skorzystali, ksiądz się dwoił, troił, dokładał, finansował, a później zabrakło jednej osoby, która by przyszła i powiedziała dziękuję. No. Więc to boli i nas, i to boli was jako rodziców, że wiele z siebie dajecie, a nie słyszycie nawet tego dziękuję, bo mi się należy, bo rodzic powinien, bo to jest jego zadaniem i tak dalej. I radość, tak jak powiedziałem, umieć przeżywać radość, tak jak Maria radowała się ze zmartwychwstania swojego syna. To, co też powiedziałem kilka minut temu, właśnie ta postawa wiecznie skwaszonych dzieciaków, wiecznie niezadowolonych, zatruwających środowisko, otoczenie, to też jest niestety owoc tej pychy, która już gdzieś tak wykiełkowała, ale ona wyrosła jeszcze wcześniej właśnie z takiego egoizmu, zapatrzenia w siebie, w swoje potrzeby. A człowiek, który nie ma w sobie egoizmu, który jest pokorny, potrafi się cieszyć i wszystko traktuje jako dar. I dlatego też się cieszy. Dar otrzymany od Pana Boga, od innych ludzi. Umieć przeżywać radość. Tego też się uczymy od naszych rodziców. Więc dobrze, żeby to widzieli w swoich rodzicach. Żeby dzieci widziały to w swoich rodzicach. W dniu przedostatnim nowenny wpatrujemy się w miłość i miłosierdzie. Jak Matka Boża kochała. Całe jej życie było właśnie takim wielkim aktem miłości. Najpierw do Pana Boga, później do każdego człowieka. I tu z pomocą przychodzą właśnie opowiadania różnych mistyków świętych z życia Matki Bożej, że kto przychodził prosić o pomoc Matki Bożej, nie wyszedł bez jej pomocy, umocnienia. Nawet jak Maria już nic nie mogła wydać, to chociaż umocniła tych ludzi dobrym słowem, modlitwą czy swoim zainteresowaniem. I tego też nas chce Matka Boża uczyć, żebyśmy starali się każdemu człowiekowi okazywać miłość i miłosierdzie. Dzisiaj dzieci chętniej okazują zło, bo one też widzą niestety to zło. To już właśnie jest problem tych mass mediów. Tam jest więcej aktów przemocy. Ja, no, myślę, że to jest każdy człowiek, który się nawraca i zbliża do Pana Boga. Im bliżej Boga, tym mniejszą ochotę masz włączać telewizor. Prawda? Czy tak jest? No, i naprawdę, czasami jak gdzieś tak sobie włączę bezmyślnie, z przyzwyczajenia telewizor i tak później już tylko skaczę po kanale, bo włączyłem i kogoś zabijają. Na kolejnym kanale kogoś mordują, na trzecim kogoś zażymają, na czwartym piłą kogoś tam na płótno. Prawda? Ja mówię, co tu się dzieje? Co to się dzieje teraz? No przecież jeżeli to dzieciak jakiś ogląda po szkole, to on dosłownie w przeciągu 2 minut obejrzy kilkanaście aktów detalicznie pokazanej przemocy. No to przemoc to jest odwrotność miłości. I to nie są jakieś tam kanały telewizji kablowej, tylko normalne kanały, które są dostępne z anteny, zwykłej anteny, bo innej nie mam. No to o godzinie 15, kiedy dzieciaki ze szkoły włączają sobie telewizor. Jak one się mają uczyć tej miłości? Jeżeli jest tylko krzyki, nienawiść i przemoc. To jest konkretne wchodzenie złego ducha w życie człowieka. Ile tej przemocy jest w zabawach dla dzieci, szczególnie grach komputerowych, która większość jest skonstruowana właśnie na detalicznym ukazywaniu przemocy nad drugim człowiekiem. To jest właśnie to, że mówiąc właśnie o różnych zagrożeniach, tu chyba po południu mamy ten punkt programu związany z rozrywką dla dzieci, to mówi się, że tym zagrożeniem jest na przykład, że jakaś tam postać diabła, szatana, upiory i tak dalej. No tak, to jest konkretne zagrożenie. No ale też zagrożeniem jest choćby właśnie to, że ta przemoc jest częstym elementem rozrywki. Że to gdzieś w nas zostaje, że to nas degeneruje. Że to nas oswaja z zadawaniem drugiemu człowiekowi cierpienia. I tak też bardzo ważne świadectwa niektórych osób, właśnie takie też niedawno słyszałem, pewnej kobiety, która powiedziała, że ona w ogóle nie lubi oglądać telewizji, bo tam jest ta przemoc i ona bardzo źle odbiera tę przemoc. Ona się źle z tym czuje, kiedy widzi te akty przemocy. I tak sobie pomyślałem, że no piękne serce tej kobiety, że ona tak zachowała w sobie jeszcze taką jakąś wrażliwość, czystość, że jeszcze na nią to oddziaływuje, że ta przemoc jest obecna. Ona chce się trzymać od tego z daleka. Także na to zwracajmy uwagę, bo ta przemoc później przechodzi na relacje z innymi ludźmi. I ostatni dzień to jest rozważanie nad takimi cnotami jak wierność i pokój w życiu Matki Bożej. Wierność to jest właśnie to wpatrywanie się w Matkę Bożą, która nigdy nie zostawiła ludzi samych. W historii Polski, jak ona była trudna i skomplikowana, zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc i ochronę. Jako ludzie byliśmy często niewierni, odchodziliśmy od Pana Boga, od Jego zasad, a ona nigdy nie kazała, nie objawiła się, nie powiedziała, że proszę zamknąć drzwi do sanktuarium na Jasnej Górze. Mam teraz focha na nich Polaków, proszę przenieść ten klasztor gdzieś indziej, do Chorwacji na przykład. Nie, ten klasztor jest ciągle otwarty i zawsze możemy liczyć na jej pomoc. Ona się na nas nie obraża, jest nam wierna i tej wierności też chcemy się od niej uczyć. Uczyć jej wierności i pokoju. Ojejku, jak nam dzisiaj brakuje pokoju. Pokój to jest łagodność, to jest właśnie znak łagodności. Ludzie żyjący w niepokoju, w ciągłym jakimś takim wewnętrznym napięciu. Tu trzeba trwać przy Panu Jezusie na modlitwie. Owocem modlitwy, adoracji Pana Jezusa jest właśnie pokój, czyste sumienie i oczywiście spowiedź święta. Taki człowiek może przeprowadzać Boże dzieła. Ilu jest takich ludzi, którzy jeżdżą, prowadzą rekolekcje świeckich kapłanów, ale tam nie ma pokoju. Ja to od razu wyczuwam. Ja nie jestem w stanie oglądać dłużej niż minutę, dwie. Koniec, choćby nawet nosił habit czy koloratkę. Ja wiem, że ten człowiek nie ma pokoju. Nie jestem w stanie takiego człowieka słuchać minutę, dwie. Jeżeli ktoś powie, że mnie nie może słuchać minutę, dwie, że nie ma we mnie pokoju, proszę mi od razu to powiedzieć, jeżeli to dostrzeżecie. No to znaczy, że muszę coś przerwać na jakiś czas i się zacząć modlić, nie wiem, nawracać. Ale ja wiem, że tacy są od rekolekcji do rekolekcji, ale tam już pokoju nie ma. Czyli oni nie mogą być już przekaźnikiem Pana Boga. Więc jest takich wielu, jeździ, wyjeździcie też do nich, słuchując się w różnego rodzaju rekolekcje, ale czemu nie ma później owoców? Czemu nie ma nawrócenia? Więc to jest takie coś, co też chciałbym, żebyście usłyszeli. I tutaj na końcu są takie bardzo konkretne wskazówki, 12 wskazówek, jak żyć śladami Matki Bożej. To są jakby takie postanowienia. Przeczytam je, bo myślę, że są dobre. Rozpoczynając dzień, przywitaj się z Bogiem, który daje ci życie i przez cały dzień chce tobie pomagać. 2. Codziennie módl się za swoich rodziców i bliskich. 3. Staraj się mieć czyste serce, by Pan Bóg mógł w nim przebywać. 4. Słuchaj głosu Pana Boga, który mówi do ciebie przez Pismo Święte, ale także przez wielu dobrych ludzi. 5. Często módl się do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 6. Nie poddawaj się lenistwu i wykonuj wszystkie swoje obowiązki najlepiej jak potrafisz. 7. Umiej zauważyć tych, którzy potrzebują Twojej pomocy. 8. Ciesz się, gdy potrafisz komuś sprawić radość, dzieląc się nim tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze. 9. Chwal Pana Boga, gdy widzisz, że w życiu innych ludzi dzieje się jakieś dobro. 10. Módl się także za tych, którzy czynią coś złego, aby Bóg przemienił ich serce. 11. Z ufnością i z odwagą przyznawaj się, że Bóg jest Twoim kochającym Ciebie Ojcem. 12. Wszystko czyni razem z Matką Bożą i często z nią rozmawiaj. Mała książeczka, ale naprawdę dużo ważnych treści. Myślę, że dobrze jest się tymi treściami podzielić z innymi. I zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali przeprowadzać ze swoimi dziećmi taką nowennę, czy też nawet my jako dorośli możemy z tego korzystać. To nie jest tylko sprawa zarezerwowana dla najmłodszych. Pan Jezus nas zachęca do tej postawy dziecięctwa duchowego, czyli żebyśmy duchowo starali się być jak dzieci, właśnie z taką prostotą, otwartością, powierzali Panu Bogu wszystkie sprawy naszego życia. Czy w związku z tym tematem, co teraz mówiłem, z tymi sprawami są jakieś pytania? Coś powinienem wytłumaczyć, albo do tej jego pierwszej konferencji. Proszę.
Wspomniał, że dzieci są takie kwaszne. Dlaczego są te dzieci?
Takie niezadowolone, skwaszone, właśnie. No to jest pierwsza rzecz, to mówię, że to wynika często właśnie z takiego dostatku, prawda? Że często te dzieci... Wie Pani, jest ta przypowieść w Piśmie Świętym. I to nie jest przypowieść, tylko historia spotkań z bogatym młodzieńcem. On był właśnie takim człowiekiem niezadowolonym, nieszczęśliwym. Niby chciał pójść za Panem Jezusem, ale miał jakieś bogactwa i kiedy Pan Jezus mówi, że zostaw wszystko i pójdź za mną, to on też odszedł smutny od Pana Jezusa. Ten smutek, skwaszenie, to często jest owoc jakiegoś dostatku, więc trzeba by najpierw zwrócić uwagę, czy rzeczywiście to jest właściwa droga, którą obrali rodzice, dając dzieciom dosłownie wszystko. One żyją właśnie w takim nadmiarze, że nigdy nie doświadczyły jakiegoś braku potrzeb. Z nadmiaru, oczywiście, że tak. Mają dosłownie wszystko. I proszę mi zaufać, że ja mówię naprawdę z szerokiej perspektywy. Jak mi ktoś mówi, że ksiądz nic nie wie o życiu, to jest bzdura, bo po pierwsze sam jest człowiekiem i wzrastał. Ja też miałem swoją szkołę życia potężną, ale też mamy olbrzymią perspektywę, choćby nawet kiedy chodzimy po kolędzie. To są naprawdę tysiące, dziesiątki tysięcy rodzin, małżeństw. Ja też miałem, teraz chyba jestem na piątej parafii, o ile się nie mylę, w 9 lat kapłaństwa, więc to nie jest tak mało. I ileś tam tych ludzi, dziesiątki tysięcy odwiedziłem. Więc jakieś perspektywy mamy. I najbardziej szczęśliwe, pogodne dzieci to były w tych biednych rodzinach. One naprawdę były zadowolone. I wielodzietnych też. I wielodzietnych. Jak jest to towarzystwo, że te dzieci jakoś tak są w tej grupie, w tym stadzie, to wtedy jakoś łatwiej im się ze sobą funkcjonuje. To ja bym zwrócił na te dwie przyczyny. No i oczywiście dalej to jest też życie w grzechu u dziecka. Tylko trzeba zauważyć, dlaczego ten grzech gdzieś tam wszedł. I smutne dziecko to jest też dziecko, które gdzieś zostało zaatakowane z zewnątrz. Czasami w domu było wszystko, co powinno być i między rodzicami, ale dziecko zostało gdzieś tam duchowo zaatakowane. I to może być książka, film, jakiś kolega, koleżanka, który gdzieś wprowadził jakieś zło. To był taki przykład jednego z małżonków, którzy mi mówili o takim smutku, który nagle się pojawił w życiu ich córki. A tam właśnie to dziecko gdzieś zobaczyło jakąś bajkę i coś ją w tej bajce przeraziło. Rodzice byli przekonani, że to jest całkiem taka fajna bajka, normalna, ale tam nie. Tam już się dużo rzeczy pojawiało takich, którymi to dziecko nie powinno być. To była jakaś bajka z tej serii o tych kucykach pony. Tam się już pojawiło coś, co dziecko potężnie zaniepokoiło i to w tym dziecku zostało, pracowało. On bało się powiedzieć rodzicom, gdzie jest problem, bo myślało, że ono źle zrobiło, że zobaczyło tą bajkę i nie chciało się do tego przyznać. Ale potem później się do tego przyznało i później ci rodzice się nad tym dzieckiem modlili mocą właśnie sakramentu kapłaństwa i władzy rodzicielskiej, żeby umysł tego dziecka został oczyszczony od tych demonów, które się przylepiły przez tą bajkę. A też świadectwo sprzed kilku dni dosłownie pewnej kobiety, która do mnie wysłała maila, mówiąc, że jako nastolatka weszła w taki syndrom, ale to taki chroniczny smutek i to też niestety owoce Harry'ego Pottera. Tam już konkretnie niestety są jakieś tam zaklęcia, fragmenty z tych różnych takich książek magicznych, paramagicznych, no, które są konkretnym przywoływaniem pewnych demonów i one gdzieś tam duchowo się podczepiają pod człowieka. Czy to człowiek w to wierzy, czy nie wierzy, to będzie działać. To jest skuteczne. I to widać później po zachowaniu takiego chłopaka czy tej dziewczyny. Jeżeli on twierdzi, że a, bzdury, tak się nie dzieje, no to popatrz na swoje zachowanie, czy jest wszystko okej. Jeżeli nie jest okej, to znaczy, że jednak coś się wydarzyło bardzo niedobrego. Że wszyscy widzą w tobie problem, tylko tego nie widzi. Więc czasami to jest ta trzecia droga. Zepsuta kultura, która gdzieś tam wchodzi w duszę, bo ona oddziałuje na duszę. To jest istota kultury, że to jest pokarm dla duszy. Tylko pytanie, czy to jest dobry pokarm, czy zły. Czy zły pokarm. Jeszcze tu Pani o coś chciała zapytać.
W szkole tutaj w Niemczech lekturą szkolną jest właśnie Harry Potter. Co robić?
Tak, ale to zostawimy sobie na kolejną konferencję, bo tam po prostu te tematy będziemy omawiać. Czy jeszcze? Odnośnie tego, co to było w tych konferencjach.
Pierwsza konferencja chodzi o te grzechy. Ksiądz użył słowa, że niektórzy nazywają te grzechami pokoleniowymi i żeby tutaj znaczy uważać, tak, co do tego określenia, bo ja kiedyś 3 lata temu byłam na rekolekcjach, mieliśmy też właśnie spotkanie z księdzem i kiedy ja poszłam do niego na rozmowę, On pierwszy do mnie powiedział, szóste, siódme pokolenie grzechy takie i takie. Właśnie. Mhm. Jak to właśnie ująć te grzechy?
To znaczy tak, to trzeba sobie o tyle uporządkować, że cały problem z grzechami pokoleniowymi zaistniał w momencie, kiedy ludzie oskarżali siebie za grzechy popełniane przez przodków. Rozumiemy, na czym polega problem? Nie mogę siebie oskarżać za to, nas powiem na przykład, że spowiadam się z grzechów popełnionych przez mojego dziadka, pradziadka. Możemy tak robić? No nie możemy, absolutnie, a ludzie tak robili. I ktoś to zauważył i dlatego też wydano takie oświadczenie, że no nie można oskarżać się za grzechy popełnione. Ale co? Grzechy popełnione przez przodków wpływają na nas. To jest różnica. Nie można się oskarżać za to, ale konsekwencje grzechów wpływają na nas. Typu na przykład ktoś przyszedł na świat w rodzinie jakiegoś alkoholika i będzie odczuwał jako na przykład DDA, dorosłe dziecko alkoholika, skutki tego, że wzrastał w grzechu, w cieniu grzechu swojego ojca czy dziadka. Czyli rozumiem, na czym polega różnica w tych grzechach pokoleniowych. Nie oskarżamy się, ale mamy świadomość, że to zło gdzieś zaistniało i ono idzie przez pokolenie. Kiedy modlimy się o zniwelowanie skutków tych grzechów pokoleniowych, to modlimy się o to, żeby Pan Jezus niejako przeciął te skutki tego grzechu w naszej rodzinie, uzdrowił to wszystko. No. Proszę.
Czy wystarczy na przykład jedynie taka modlitwa, jeżeli chodzi o odnośnie tych na przykład zabawy, o której właśnie wielokrotnie się mówi, że to działa może jakoś źle, zadziałać może jakoś źle, w sensie na przykład bajki typowe o konikach.
Dobrze, ale to jest kolejna konferencja. Ja chciałbym, żebyśmy się odnosili do tego, co było na tych konferencjach teraz. Pierwszy i drugi. To będzie kolejna konferencja. Czy jeszcze coś? Proszę.
Ja mam pytanie, bo ksiądz też wspomniał o mamie, która jeśli się zachowywaliście nieposłusznie, byliście niegrzeczni, to mówiła, że jest Pan Jezus i widzi Was i co robicie i wtedy dzieci były grzeczne. Ja też to stosuję, ale w dzisiejszych czasach to do dzieci nie dociera i sobie z tego nic nie robią. W jaki inny sposób mówię, że jest to Pan Jezus?
Bo nie mają relacji z Panem Jezusem i dlatego nie dociera. Bo ich to, im to grzeje ani ziębi, że jakiś tam Pan Jezus coś tam czuje. One nie mają z Nim relacji.
Chodzi o małe dzieci, tak?
No. Ale małe dzieci też potrafią kochać Pana Boga. I one swoją relację z Jezusem budują, widząc relację rodzica. Więc mimo wszystko, jeżeli one widzą, że ze względu na Pana Jezusa Pani jest w stanie naprawdę wiele uczynić, że Pan Jezus rządzi życiem waszym, Pani, no trzeba by spytać o małżonka, czy on też ma takie jednoznaczne, no właśnie. No właśnie. No właśnie. Proszę.
Mhm.
Czyli konkretnie jak mu wytłumaczyć?
Tak,
no.
To jak uchronić to dziecko? Jak mu przedłożyć, że to jest ważne, że to nie jest niczym archaicznym, tak. Tylko to jest wartością, która ma
na pewno tak, to jest ważna sprawa. No, teraz też jakbym powiedział to w dwóch, trzech zdaniach, to dokonałbym ogromnych skrótów z wielką niekorzyścią dla tego tematu. I ktoś by to zarzucił, że infantylizuje temat. To jest na pewno coś bardzo istotnego, umieć z dzieckiem rozmawiać na te tematy. Nie mam teraz przy sobie tej książki, ale dowiem się i powiem na początku kolejnej konferencji. Jest taka książka, która pomaga rodziców wprowadzić w to, jak dziecku mówić o sprawach związanych z czystością. I to jest pierwszy poziom, no, który można zastosować, czyli sięgnąć po jakieś wartościowe lektury, no, gdzieś ten temat szeroko rozpracowują. Druga rzecz, każde dziecko jest inne i każde dziecko ma inną wrażliwość. I trzeba wejść w ten temat z dzieckiem, ale dopiero wtedy, kiedy zauważamy, że dziecko jest na to jakoś gotowe. Niektóre dzieci to już od 4 roku życia trzeba w ten temat wprowadzić, bo zauważamy pewne takie autoagresywne zachowania, nie powiedzieć autostymulacyjne, niestety u takich małych dzieci, ale są takie dzieci, które nie mają tego problemu nawet tam do 7, 8, 9 roku życia, nawet niektóre u 10 i więcej. Znam takie przypadki, że są tak wygaszone i dobrze. Ale też, jak powiedziałem, mamy dzisiaj ten świat, o którym Pani mówi, on bardzo seksualizuje dzieci, je pobudza do jak najwcześniej inicjacji. Dlatego też bardzo ważne jest to, żeby na ile się da uchronić dziećmi przed tymi bodźcami. Dzisiaj niestety, jak powiedziałem, pierwszy kanał to jest telewizja, drugi kanał to jest komórka, jakieś tam gry i no, ten świat, w którym gdzieś tam idziemy, no, w Polsce to już jest koszmar, bo to na billboardach, na plakatach, czy mijając różnego rodzaju saloniki prasowe, to tam tej golizny jest mnóstwo i to gdzieś tam oddziałuje na te dzieciaki.
I,
I wrócimy do tego, co ja też mówiłem w czasie mojego poprzedniego pobytu tutaj w Niemczech, że to jest już niestety pewna konsekwencja waszego wyboru, że wy weszliście w pewien świat i tutaj głową muru nie przebijesz.
No.
I działać konkretnie. Minimalizować. No ja nie wiem, czy pani ma taką możliwość, żeby dziecko wypisać z takich zajęć, gdzie może być przekazywana taka wiedza. No to już jest po fakcie. To już tylko można z nią rozmawiać, ale zachęcać ją na przykład na takie rekolekcje Ruchu Czystych Serc w Polsce. Tutaj wiem, że... No. To podsuwać jej jakieś lektury na ten temat do czystości. Jest ich całkiem dużo. No więc pomyślałem, że tu mówimy o małych dzieciach, no studentka to już...
No.
Teraz może pani z nią bardzo otwarcie rozmawiać na ten temat, że taka droga tego świata...
Ona moje zdanie zna i tutaj ona...
No to dobrze, to mówić jej o tym.
Mamo, ja wiem, co ty mi powiesz.
No i dobrze, ale mówić o tym. Nie pozwalać sobie zamknąć ust. Nie, będziemy o tym rozmawiać. Właśnie będziemy o tym rozmawiać. No. Jestem twoją matką, mam do tego prawo i koniec. No. Nie dać sobie zamknąć ust. Absolutnie, nie wolno. Trzeba swoje powiedzieć. Później słowa mają moc i uwierzcie w to. Słowa mają moc. Proszę.
Chciałam jeszcze coś powiedzieć, bo swego czasu pracowałam tutaj pobyt w szkole katolickiej, a konkretnie w Huzalskim gimnazjum. Szkoła podlega pod decyzją w Trawirze. W każdej klasie krzyż, w każdej klasie Pismo Święte, ale też przy każdej okazji i specjalnie był nauczyciel, który uświadamiał młodzież o środkach antykoncepcyjnych, jak używać, jak stosować z konkretnymi obrazkami. No i teraz jak podchodzić mają rodzice do młodzieży w szkole katolickiej?
No nie powinno być tak, no to wtedy zebrać się w grupę rodziców, tak.
Wziąłem sobie tę broszurkę, która tam akurat pod krzyżem śmietnik i broszurki. I poszłam do, bo dyrektora nie było, i poszłam do woźnego i powiedziałam, że to jakoś, no nie godzi się takiej szkole, żeby tak, no jak w świecie pani żyje.
No tak, to będziecie w mniejszości, będziemy w mniejszości, będą nas wyśmiewać i tak dalej.
No powiedział, no tak. Ale nic z tego nie wyszło, po prostu no... Nie wyśmiali.
No i tak będzie, dlatego tak bardzo ważne jest to spotykanie się w takich wspólnotach rodziców i działać razem, spotykać się, przeciwdziałać. No, w Polsce już się to powoli zaczyna robić, że się ci rodzice zrzeszają, ale no, też jesteście pewną grupą, od której może się coś zacząć, prawda?
Grupą jesteśmy tutaj, natomiast my jesteśmy z kilku lat,
ale no ja wiem. To jest prawda, dlatego jeszcze raz powtarzam, twórzcie okazję, żeby się spotkać nawet z tych kilku landów i razem wymyślcie jakiś skuteczny sposób, znając tutejsze prawo i możliwości, co zrobić, żeby no po prostu do takich sytuacji nie dochodziło. Ja nie mam takiej wiedzy, bo nie znam dobrze tego lokalnego prawa, każdy land ma też swoje inne prawo, ale wy to wszystko znacie, musicie się spotykać i rozmawiać. Tu nie musi być od razu zapraszany jakiś ksiądz albo kolekcjonista. Czasami możecie zrobić sobie, zebrać między sobą te maile i raz na jakiś czas gdzieś tam się spotkać i po prostu porozmawiać o tym. Tak się w Polsce zaczęło wiele, wiele ważnych dzieł. Proszę, bo już powoli nam się ten czas kończy. O 13 miał być obiad, to już jest właśnie pierwszy, tak?
Sam z Polski akademii duchowości, jak się książę Kościół wpływa na ludzi, na społeczeństwo, a właśnie w Niemczech, to przeżywam to, co tutaj właśnie na tej konferencji przeżywam, rzeczywiście tylko od tej parafii. I niemiecki na przykład nie ma takich okazji. Na przykład w Szymszach, tam tylko wszystko jest płatne, a jeżeli, to nie wiem o czym oni mówią, ale pewnie mówią o Duchu Świętym, a takim głębokim wie, o takiej głębokiej wierze. Jak na przykład podejść do księdza niemieckiego, który nie ma takiego właśnie, no, który nawet nie powie o jej, tylko nie mów o egzorcyzmie, bo ja się boję.
No, to jest prawda, prawda. No wiem, wiem, to macie też kolejny problem. Z tutejszym kościołem i podejściem wielu księży do spraw, które są prawdami wiary, jak to nawet opowiadał ksiądz Amort, taki egzorcysta włoski, Gabriel Amort, że miał kiedyś spotkanie z biskupem i coś tłumaczył a propos swojej posługi egzorcysty. Zresztą sam biskup uczynił go tym egzorcystą. No i później ten ksiądz biskup powiedział, no ale Gabriel, dobrze wiemy, że ten diabeł przecież nie istnieje, prawda? No i... I ten tak popatrzył na niego i powiedział, nie, księże arcybiskup, on normalnie istnieje. Mówi, no Gabi. I wy w świecie takim żyjecie, więc no, módlcie się za tych kapłanów, ale też raczej pijcie z tego czystego źródełka. Dbajcie o to, żeby się spotykać z księżmi, którzy podzielają wasze myślenie i takich szukajcie sobie kościołów z wierzącymi księżmi. A jeżeli nawet będzie to pewną trudnością, no to owszem, msza święta sprawowana przez takiego księdza, ufajmy, że jest ważna i spowiedź, o ile jeszcze chce mu się spowiadać, ale jedźcie na takie rekolekcje i czytajcie takie książki, które dadzą wam ten zdrowy pokarm i z takiego właśnie, z takich trudności zrodził się pomysł tego mojego kanału, gdzie nagrywam te różne konferencje, wsadzam i kto z niego korzysta głównie? Polonia. Polonia, bo wy nie macie właśnie tego w niedzielę na mszy, ale czy myślicie, że w Polsce o tym też mówią? Myślicie, że w Polsce o tym mówią? Nie mówią też. Tacy księża to są w mniejszości. Dlaczego? Bo zaraz otrzymują łomot. Zaprawdę. Dobrze. Będzie jeszcze czas na pytania w bloku wieczornym. To już jest tylko czas na pytania, więc zostawmy to, bo dzieci są głodne i się dobierają do waszych posiłków. Więc pomódlmy się na koniec i...